Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznym pozdrowieniem śpieszymy do wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszamy na czas naszego dzisiejszego spotkania. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych: cywilizacja Zachodu, zmierzch i nadzieja. Te dwa komponenty. Zarówno chcemy dokonać pewnego rodzaju takiej diagnozy sytuacji, w której się znajdujemy, a jednocześnie będziemy starali się pokusić o pewnego rodzaju także i środki zaradcze, które podpowiada nam, no, według wielu, królowa nauk, którą jest filozofia. A naszymi gośćmi podczas dzisiejszego spotkania są pan doktor habilitowany Janusz Sytnik-Czetwertyński, profesor filozofii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Szczęść Boże, witamy panie profesorze.
Szczęść Boże, serdecznie witam szanownych widzów i słuchaczy i serdecznie witam księdza.
Oraz pan Adam Skowron, filozof, filolog. Witam również serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się księdzu, kłaniam się państwu. Szczęść Boże.
Panie profesorze, jak to z filozofią jest? Jest królową nauk, czy też może któraś z innych dyscyplin tutaj przewyższa filozofię? Jakie jest pana zdanie na ten temat i jaki mandat daje nam filozofia do tego, aby podejmować to zagadnienie, cywilizacja Zachodu, zmierzch i nadzieja?
Filozofowanie jest naturalną potrzebą człowieka, to po pierwsze, i od tego musimy zacząć, a filozofia wyprzedza wszystkie nauki poprzez stawianie uniwersalnych pytań, a automatycznie wyznaczając kierunek, którym nauki powinny podążać. Można powiedzieć w bardzo dużym uproszczeniu, że filozofia stawia nauki, a stawia pytania, a nauki, zwłaszcza nauki ścisłe, starają się na te pytania odpowiedzieć. Stąd też filozofia zajmuje się zarówno światem zewnętrznym, jak i człowiekiem. Zajmuje się stawianiem tych pytań, które trapią każdego z nas. Czasem są to pytania bardzo proste, czasem niezwykle trudne, ale ostatecznie to filozofia i jej kurs rozumowania prowadzi nas w przód w sposobie myślenia. Tutaj należy powiedzieć rzecz taką, że filozofia jest również tym sposobem rozumowania, od którego w ogóle poczynają się dzieje wiedzy i nauk. I kiedy rozważymy filozofię pod tym względem, to musimy zauważyć, że cały sposób rozumowania, jaki tylko jest nam dostępny, ma właściwie dwa paradygmaty. Paradygmat ilościowy albo jakościowy. Gdy popatrzymy na jakikolwiek przedmiot, który opisuje jakikolwiek rzeczownik, to w jednym z tych dwóch paradygmatów zawsze się mieścimy. No jeżeli powiem sól, to jest ona ilościowa. Jeżeli powiem miłość, to jest ona jakościowa. Sprawiedliwość jakościowa, ekran komputera ilościowy, kamera ilościowa, cierpienie jakościowe. Wszystko zawsze podlega tej kwantyfikacji albo w stronę ilości, albo w stronę jakości. I kiedy zaczniemy rozważać nad wszystkimi koncepcjami filozoficznymi, a za tym idącymi również koncepcjami naukowymi, to one właśnie w tych paradygmatach się mieszczą i tylko w tych paradygmatach. Jest to związane z pewną hermetycznością nauki, bowiem te dwa sposoby rozumowania, ilościowy i jakościowy, odziedziczyliśmy po filozofii starożytnej. Tutaj przede wszystkim należy przywołać dwóch najpierwszych ojców filozofii, czyli Talesa i Pitagorasa. Zawsze wszystkie podręczniki filozofii mówią o tym, że Tales jest ojcem filozofii i ojcem nauki, no bo mówimy o czasach, kiedy w ogóle nie było żadnego podziału nauk. Była jedna, jedyna, którą nazwano, to od Pitagorasa akurat pochodzi to słowo filozofia, filos, przyjaciel Sofia mądrość, przyjaciel mądrości. Ale te dwa paradygmaty znalazły swoje ujście później bardzo ciekawe i najbardziej taką pełną teorię rozumowania podali późniejsi filozofowie Platon i Arystoteles. I Platon to jest myślenie idealistyczne, oparte na rozumowaniu jakościowym. Arystoteles jest to rozumowanie stricte materialistyczne, oparte na rozumowaniu ilościowym. No ale dobra, to jest wszystko teoria. To ona się może wydać zupełnie nudna. Trzeba by przejść do czegoś, co jest bardziej praktyczne i żeby to zrozumieć. Proszę państwa, weźmy prostą rzecz. Jabłko. I zapytam filozofa, który zajmuje się idealizmem, zapytam go, co to jest. On mi powie jedno. Jedno, bo on widzi tylko pewną jakość, jedyność. A jeżeli zapytam materialistę, no to mi powie, to jest po prostu jabłko. I co się za tym kryje? Co to oznacza? Kiedy spytam tego materialistę, czy ta rzecz, którą mu pokazałem, to jabłko, czy jest podzielne, to on mi powie, jasne, że jest podzielne. No ugryź to, zobaczy, że to jest podzielne. A kiedy zapytam idealistę, czy to jest podzielne, to on mi powie, nie, to nie jest podzielne, bo pół jabłka nie jest tym samym, co całe jabłko. Jabłko jest sobą wtedy, kiedy jest całością. Nie można jabłka jako takiego podzielić, jabłkowatości. Jak człowiek ma jakieś człowieczeństwo, to jabłko ma jakąś swoją jabłkowatość. To sedno, coś, co filozofia nazywa ideą, coś, co jest osią rozumowania, rdzeniem. To jest niepodzielne. Czyli już u samych podstaw rozumowania mamy pewne dwojakie spojrzenie na rzeczywistość. Tu widzimy coś, co jest u spodu, co być może jest zakryte, coś, co ma być owym sednem, rdzeniem, ideą, a tu widzimy rzeczy w rozumowaniu materialistycznym takie, jakie one są. Po prostu jest to jabłko i tyle. I kiedy popatrzymy na wszystkie teorie naukowe, wszystkie, jakie w ogóle sobie weźmiemy tutaj w tej chwili w rozumowaniu, to nigdy poza ten schemat nie wyjdziemy. Albo patrzymy na świat poprzez to rozumowanie jakościowe, albo patrzymy na świat poprzez rozumowanie ilościowe. To jest kres naszego rozumowania, pewne granice. I należy się zastanowić nad tym, dlaczego akurat te granice zostały wyznaczone i czy w ogóle one są możliwe do złamania. Wydaje się wielu filozofom i współczesnym, że nie. Są też tacy, którzy próbują wyjść za te granice. Na razie nam się to nie udaje. Ale za tym wszystkim stoi pewna historia. Historia naszej ludzkości, która spowodowała, że my jesteśmy dokładnie w tym momencie świata, w jakim jesteśmy i że nie potrafimy wyjść poza ten schemat do dziś. I właściwie gdyby nasze spotkanie toczyło się w jakiejś telewizji kosmicznej. Jesteśmy zupełnie nie na planecie Ziemia. Jesteśmy zupełnie na jakiejś innej, odrębnej planecie. I teraz jesteśmy w jakiejś telewizji, w której ja prowadzę wykład na temat historii nauki na planecie Ziemia. To ta historia nauki, taka najbardziej żywa, twórcza, kończy się na Platonie i na Arystotelesie. Bo wszystko, co później powiedzieliśmy, to są tylko uszczegółowienia. Myśmy
Panie profesorze,
uszczegółowili tą
i
naukę,
tutaj, ale tylko uszczegółowienia. Tutaj postawię sobie na chwileczkę przecinek. Jeszcze poproszę pana Adama o pewnego rodzaju też taką podanie, pewnego rodzaju też odpowiedzi na pytanie, dlaczego w tym współczesnym nam świecie, który tak bardzo skoncentrowany jest na materii, na tym, żeby posiadać, żeby zdobywać, żeby się bogacić, gdzie uprawiany jest jakże często kult tego, co cielesne. Dlaczego w takim świecie, w którym żyjemy, warto, a wręcz trzeba nam powracać do filozofii, która, jak pan profesor wspomniał, no jest osadzona wokół idei?
Filozofia przede wszystkim odpowiada na takie pytania, na które nauki nie są w stanie albo może nawet nie chcą odpowiedzieć. Także już pierwszy może powód to taki, że filozofia ma większą kompetencję do wyjaśniania takich ludzkich, czystych wątpliwości. Bo tutaj też się odwołam do wielkiego niemieckiego filozofa Immanuela Kanta, który w Krytyce czystego rozumu rozdzielił filozofię na filozofię akademicką i filozofię, powiedzmy, uniwersalną. tak? Używał tam Schulbegriff tej filozofii, czyli właśnie taka szkolna, i Weltbegriff. Filozofia akademicka interesuje w zasadzie studentów oraz profesorów filozofii. To są takie pytania, na które zwykły człowiek takich pytań sobie nie stawia. Natomiast to drugie pojęcie filozofii, czyli filozofia uniwersalna, jest obecna w naszym życiu w zasadzie codziennie, bo codziennie sobie stawiamy pytanie na przykład o, znaczy może nie codziennie, ale często sobie stawiamy pytanie o sens życia, stawiamy sobie pytanie o to, czy po śmierci czeka nas jakieś życie, czy nie wiem, jest pytanie o sens cierpienia, tak? Jeżeli ktoś jest chory, zadaje sobie pytanie, dlaczego choruje. W wieku XIX, i mam tutaj na myśli epokę, którą tak powszechnie nazywa się pozytywizmem, jest to bardzo szeroka nazwa, ale powiedzmy od mniej więcej od wieku XIX, kiedy no już można mówić wręcz o kulcie nauki, o kulcie materii, filozofia została zepchnięta na plan dalszy, a niektórzy myśliciele w zasadzie całkowicie odebrali jej jakąkolwiek wartość. I od tamtego momentu w zasadzie nie ma już takiej instancji, do której człowiek mógłby się odwołać, czysto naukowej instancji. A jednak jest to potrzebne. Jednak ta filozofia przetrwała. No, niektórym się wydawało, że po wieku XIX filozofia już nie będzie uprawiana, ewentualnie jako historia filozofii, a jednak mamy rok 2020, filozofia jest nadal uprawiana. To pokazuje, że jednak ludzie potrzebują tej filozofii, potrzebują do niej wrócić. Jest to z pewną korzyścią dla nich, taka refleksja.
Czyli filozofia, można powiedzieć, daje pewnego rodzaju też umiejętność stawiania pytań niebanalnych w swoim życiu, a tych pytań niebanalnych no troszkę czasem nam brakuje w tym dzisiejszym świecie zmaterializowanym, tych sięgających dalej, sięgających do sensu, celu ludzkiego życia. Panie profesorze, w jednym z wykładów powiedział pan następujące słowa, cytuję: panuje wszechobecne przekonanie, że wszystko, co mogło zostać powiedziane, miało już miejsce, że tradycja cywilizacji zachodniej doszła do kresu, a jej samej pozostało przyglądać się we własnej spuściźnie niczym w lustrze i kontemplować siebie. Czym podyktowana jest taka diagnoza?
No, w pewnym sensie można by powiedzieć, że właśnie tym, o czym przed chwilą mówiłem, że nie potrafimy wyjść poza paradygmaty ten ilościowy i jakościowy. No, jeżeli sobie wyobrazimy, że rzeczywiście nadaliśmy naszemu sposobowi rozumowania pewne ramy, że już dalej nie powiemy nic więcej, to jest to bardzo smutna konstatacja, oznaczająca, że tylko będziemy mówić o jakichś szczegółach, a czegoś żywego, prawdziwego nie powiemy. Nie pójdziemy tam, gdzie jeszcze nikt nie poszedł, nie zrozumiemy czegoś, czego nikt nie zrozumiał. Proszę zauważyć, że część osób na przykład wśród nauk ścisłych uważa, że również nauki ścisłe nie są w stanie wyjść poza pewien sposób myślenia człowieka, taki jak on uważa świat, jak percypuje świat. Wszystkie zmysły, jakie znamy, to nie są tylko zmysły ludzkie. Poznaliśmy zmysły też takie, których my ludzie nie posiadamy, a posiadają zwierzęta. Nie wiem, delfiny czy nietoperze. Ale te wszystkie, ta cała aparatura naukowa, która eksploruje świat, jest oparta na zmysłowości. Jest pewnego rodzaju kopią zmysłów. Nigdy nie wytworzyliśmy jakiejś aparatury naukowej mówiącej nam cokolwiek o świecie, która ta aparatura nie odnosiłaby się choćby w najdalszy sposób do zmysłu, który znamy. W związku z tym, gdy patrzymy właśnie z takiej pozycji, to wtedy powiemy, że już nic nowego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że tylko będziemy zawsze patrzeć na świat w ten sposób, jaki patrzyliśmy dotychczas, albo ilościowo, albo jakościowo, i że to jest koniec. Ale tutaj trzeba powiedzieć pewną rzecz. Otóż, by to zrozumieć, to trzeba pamiętać, że w naszych dziejach ludzkości nastąpiła pewna wyrwa. To znaczy, kiedy kończyła się filozofia starożytna, to są mniej więcej czasy Epikura, 300 lat powiedzmy przed naszą erą, ona się powoli zaczynała kończyć, to wówczas nastąpiła pewna wyrwa związana również ze spaleniem się Biblioteki Aleksandryjskiej. Pamiętajmy, że tam spaliło się prawie ponad 90% całej nauki ówczesnej. Później te resztki tej cywilizacji powędrowały do Rzymu, który to Rzym został napadnięty w 440 roku przez Hunów, a w 455 roku złupiony przez Wandalów. I nasza cywilizacja od tego momentu zaczynała właściwie od zera. I tego dzieła, żeby całą myśl, którą kiedyś mieliśmy, odzyskać, to tego dzieła podjęło się średniowiecze. Pierwszym, który pierwszym filozofem, który żył już w czasach, kiedy odzyskaliśmy całą wiedzę, to jest dopiero Kartezjusz. Czyli proszę zobaczyć, Wandalowie napadają na Rzym w 455 roku, a Kartezjusz to są lata 1596-1650. Myśmy 1100 lat odtwarzali wiedzę, którą posiadaliśmy poprzez ten fakt spalenia się biblioteki, poprzez ten potworny naukowy Armagedon. I w momencie, w którym się odtworzyła ta wiedza i ona chciała pójść gdzieś dalej, to ona poszła niestety tylko torem ilościowo-jakościowym. Bo cała filozofia Kartezjusza to jest powiedzenie, że istnieją pewne rzeczy ilościowe i jakościowe i są one obok siebie. Nie będę tu wkraczał daleko w historię filozofii Kartezjusza, mówię to bardzo ogólnikowo. I w związku z tym on, można powiedzieć, że przejął ten sposób rozumowania średniowieczny i cóż nam dała ta epoka i całe odrodzenie? Uszczegółowienie. I później kolejnym takim etapem bardzo ważnym jest Druga wojna światowa. Druga wojna światowa, kiedy to człowiek przekroczył pewną granicę, której nie przekroczył nigdy wcześniej, bo ludzie się mordowali w Europie w okrutny sposób przez tysiące lat. Przez 2000 lat się tutaj mordowano w najróżniejszy sposób. Ale to, żeby z człowieka próbować zrobić surowiec, to czegoś takiego nie było. I jak się wydaje, przeszliśmy jako ludzie, jako człowiek Europy, człowiek Zachodu, przekroczył pewną granicę, w której stracił możliwość szukania piękna, dobra i prawdy. I wraz z tym nastąpiło pewne otrzeźwienie po II wojnie światowej i zastanowienie, co my mamy robić dalej po tym wszystkim, gdzie pójść. I diagnoza była druzgocąca, to znaczy diagnoza była taka, że my wciąż jesteśmy w kleszczach tego rozumowania ilości i jakości i że nie jesteśmy w stanie poza to wyjść, a poza tym dopuściliśmy się pewnych zbrodni, które właściwie odzierają nas samych z człowieczeństwa. I pomysł na to, żeby wyjść z tego kręgu był następujący. To spróbujmy w sposobie rozumowania cofnąć się w historii naszego sposobu rozumowania gdzieś tak daleko, żeby być jeszcze przed Platonem i Arystotelesem i od tego momentu zacząć i pójść gdzieś w bok. Nie tak jak oni. Gdzieś w bok i z tej bocznej perspektywy zobaczyć ten świat. Być może wtedy znajdziemy jakąś inną drogę rozumowania. Ale gdy popatrzymy na to, gdzie tu pójść, no to kto był przed Platonem i Arystotelesem? Sokrates, nauczyciel Platona. Ale w rozumowaniu Sokratesa tkwi już zarzewie tego, co zrobił Platon. W związku z tym filozofia XX wieku doszła do przekonania, że w takim razie pójdźmy do tych, którzy byli antagonistami Sokratesa, bo rzeczywiście w ich rozumowaniu nie kryje się nic, co później u Platona i Arystotelesa znajdziemy. To byli sofiści, tylko że sofiści to był nurt antymetodologiczny, całkowicie sceptyczny. Człowiek jest miarą wszechrzeczy, nie jest ważne to, co jest dobre, co jest złe. Liczy się tylko to, co jest skuteczne. Nie ma prawdy obiektywnej. Każdy ma swój własny autorytet, swoją wartość i swoją prawdę. Właściwie drugi człowiek się zupełnie nie liczy. I myśmy do tego się cofnęli, bo po jednej stronie byli egzystencjaliści, a po drugiej stronie byli postmoderniści. Postmoderniści powiedzieli, spróbujmy coś z tym zrobić i wyrwać się z tych kleszczy. Egzystencjaliści powiedzieli, to się nigdy nie uda. To jest w ogóle nierealne. Po prostu to, co powiedzieliśmy dotychczas w nauce, to są ramy nie do przekroczenia i za nawet setki milionów lat, jeśli będzie istniała ludzkość, to będzie wciąż tylko uszczegóławianie. W związku z tym poszliśmy drogą postmodernistów, wróciliśmy do sofistów i to jest to, co my dzisiaj mamy w polityce, w mainstreamowych mediach, wśród celebrytów. To są wszystko neosofiści, którzy wiele mówią, ale nie mówią o czymkolwiek wartościowym. Mówią bardzo dużo słów, ale nie ma w tym żadnej treści. To jest mniej więcej ten moment. I to jest ten moment w świecie, w którym my dzisiaj jesteśmy.
Ale panie profesorze, na kanwie tej wypowiedzi pana profesora, no, rodzi się pewnego rodzaju zapytanie związane z fundamentami współczesnej nauki. Czy patrząc na to, że gdzieś one bazują na sofistyce, czy to są fundamenty, które opierają się na tradycji antymetodologicznej?
Jest taka książka, Modne bzdury, którą napisał laureat Nagrody Nobla Hans Sokal. On zrobił kiedyś jeden z najsłynniejszych eksperymentów naukowych, takich humanistycznych. Napisał tekst oparty na całkowitych bzdurach, kompletnych bzdurach. I napisał to razem z jednym z kolegów, Jeanem Brickmontem, i wysłał do bardzo poczytnego pisma amerykańskiego Social Text. I ten artykuł się tam ukazał z entuzjastycznymi recenzjami. Później oni upublicznili to, jak ten artykuł napisali, a to były naprawdę bardzo warunki, o których nie będziemy tutaj opowiadać, ale mogę tylko powiedzieć tyle, że panowie sobie popijali przy tym, kiedy pisali ten artykuł. I ten artykuł był oparty właśnie na takiej postmodernistycznej kanwie używania słów naukowych niekoniecznie w tym sposobie rozumowania, w jakim się powinno, szafowania różnymi mądrze brzmiącymi terminami na lewo i na prawo. Oni zostali zaatakowani, potwornie zaatakowani przez postmodernistycznych filozofów. Tutaj te sposoby, których się imano, żeby im w jakiś sposób wskazać to, że oni się mylą, były naprawdę do pożałowania godne. I oni się po prostu w pewnym momencie zdenerwowali i stwierdzili, że napiszą właśnie książkę Modne bzdury, w której pokażą, jak współcześni myśliciele zachodni udają, że rozumieją to, co sami piszą. Jest to książka przetłumaczona chyba na wszystkie języki świata, również na język polski. To jest fenomenalna książka i tam jest obnażone całe myślenie sofistyczne, a trudno cokolwiek zarzucić tym panom. No, jak powiedziałem, Sokal jest laureatem Nagrody Nobla, a różne inne rzeczy, które mu zarzucano, to naprawdę w ogóle nawet nie warto tutaj przytaczać.
I teraz w tym kontekście, przecież człowiek rodzi się do tego, żeby tworzyć, żeby wychodzić w to, co naprzeciw człowieka, żeby też realizować swoje marzenia, pasje, żeby się rozwijać, jest jakże spontaniczną istotą. I pojawia się pytanie, co spowodowało to takie jakby wrócenie do tego, co już było, i to jeszcze w tej postaci właśnie sofistycznej. To ma bardzo konkretne przełożenie na współczesność. Jak moglibyśmy zdefiniować to przełożenie?
To pytanie do mnie czy do pana Adama?
Panie Adamie.
Może pan profesor, bo to się akurat bardzo ładnie tu wpisuje w kontynuację tego, co pan mówił.
To ja tylko dopowiem tyle, że ta tradycja sofistyczna jest niezwykle w tej chwili modna. Ona sobie ukuła pewne prawa do tego, żeby dominować w nauce.
Panie profesorze, a zanim jeszcze to, czy moglibyśmy poprosić o konkretne przykłady zobrazowanie tej sofistyki właśnie współczesności, w której żyjemy. Gdzie możemy ją zobaczyć?
No, najprostsza rzecz, którą od razu mogę księdzu powiedzieć, to jest teoria, która mówi o tym, że wiedza teoretyczna jest niepotrzebna, bo ona jest tylko i wyłącznie w książkach, a liczy się tylko praktyka. No, doprawdy, jeśli komuś się wydaje, że może, że człowiek, który wie, gdzie szukać wiedzy, a człowiek, który operuje danymi pojęciami, ma je w sobie, w swoim intelekcie, że to są ludzie o tej samej inteligencji, to naprawdę głęboko gardzi wiedzą. Nie da się rozumować o świecie zewnętrznym, nie posiadając określonej wiedzy. To jest po prostu niemożliwe. Tak samo no, typowe, sofistyczne określenie. Myślę, że każdy z widzów i słuchaczy spotkał się z takim określeniem, niezwykle modną teorią, która jest kompletnie wyssana z palca. Są to zupełne bzdury, że człowiek używa tylko części swojego mózgu. Jakieś tam różnie to w zależności od egzaltacji emocjonalnej mówią, że to 5 albo 10% używamy, a że reszta jest jakby w nas ukryta i trzeba to w jakiś sposób rozkodować i doprowadzić do tego, żebyśmy mogli używać pełni swojego umysłu. No po pierwsze, proszę państwa, to wystarczyło chodzić do szkoły podstawowej, żeby się dowiedzieć, że nieużywany organ zanika. W związku z tym, gdybyśmy nie używali cały czas pełni swojego mózgu, no to po prostu w tej części by nam zanikł już tam w którymś pokoleniu, to po pierwsze. A po drugie, to są to tak kompletne bzdury, bo one są oparte na rozumowaniu takim, że jeżeli człowiek doprowadzi mózg do działania jakiegoś niebotycznie szybkiego, no to automatycznie wyleją się jakieś skrawki wiedzy ukryte w tej głowie. Cóż miało temu służyć? Adrenalina. To adrenalina miała być odpowiedzialna za to, żeby pobudzić mózg do jakiejś niebotycznie szybkiej pracy. Stąd zresztą notabene przedostało się później to do, można powiedzieć, popkultury i wraz z tym nastąpiła ta wielka eksplozja myślenia o tym, że to, co jest adrenaliną, że to, co powoduje adrenalinę, to jest dobre, dlatego próbujmy przekraczać granice, skakać na bungee, no, robić różne najbardziej trywialne rzeczy, ale no, chcąc być troszeczkę powiedzmy złośliwym, to trzeba powiedzieć, że no, od skoków na bungee nikt jeszcze nie został profesorem matematyki i nic mu się nie odkodowało. To są takie teorie, jest ich mnóstwo. To są też teorie o tym, że człowiek potrafi w skupieniu dokonywać jakichś nieprawdopodobnych rzeczy, że siłą swojej woli dokonuje rzeczy takich materialnych. Ja rozumiem, że siłą swojej woli można dokonywać rzeczy duchowych, ale materialnych, no przesuwanie przedmiotów i tak dalej, to są po prostu kompletne bzdury. W tym się też mieści medycyna niekonwencjonalna i różne ruchy razem z tym związane, łącznie z ruchem antyszczepionkowym i tak dalej. To wszystko gdzieś tutaj ma swoją podstawę w takim myśleniu tworzenia pewnych fikcji, które brzmią logicznie i wtedy nam się rzeczywiście wydaje, że ktoś mówi rzeczy zgodne z rzeczywistością. A to są kompletne mity, to są kompletne bzdury.
To jest jeden z przejawów sofistyki, o którym pan profesor wspomina. A panie Adamie, jaka jest rola, miejsce prawdy, logiki właśnie w sofistyce?
Proszę księdza, sofiści zwracali głównie uwagę na skuteczność, a także na zadowolenie swoich słuchaczy. Nie chodziło tam za bardzo o prawdę. Można było ich nazwać takimi, no dzisiaj byśmy powiedzieli, że to byli tacy jakby trenerzy personalni, tak? Czyli chodzili sobie od miasta do miasta, wygłaszali swoje przemówienia i najczęściej dostosowywali te przemówienia do swoich słuchaczy tak, aby oni po ich wysłuchaniu byli zadowoleni, czuli się mądrzejsi, no i oczywiście za to w jakiś sposób zapłacili. I dzisiaj ta skuteczność i ta kategoria zadowolenia jest widoczna przede wszystkim w służbie zdrowia, a także w edukacji. Dlatego, że proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, mamy dzisiaj taki model postmodernistyczny, który w zasadzie wygląda jak model biznesowy. Pacjent jest w zasadzie klientem, który przychodzi do usługodawcy, czyli lekarza, i chodzi tutaj o zadowolenie. Nie chodzi o taką, no tutaj w przypadku medycyny nie mówimy o prawdzie, ale bardziej o zdrowiu, tak? No ale to jest pewien rodzaj prawdy, tak? Nie chodzi o to, żeby tę prawdę uzyskać, żeby lekarz powiedział pacjentowi, co ma konkretnie zrobić, aby wyzdrowiał, tylko chodzi o to, żeby pacjent był zadowolony z wizyty. I podobnie jest z edukacją. Na przykładzie uniwersytetów, tak? Bardzo często jest tak, że studenci są przepuszczani z roku na rok, dlatego aby byli zadowoleni. Nie jest trzymany ten poziom, jaki był trzymany dawniej, dlatego że, no cóż, no, jest bardzo duża liczba studentów, ten poziom się z tej racji trochę obniżył. I nie chodzi już tutaj o taką prawdę, aby wszyscy mieli tę wiedzę, którą powinni mieć, tylko aby zaliczyli na te 30 czy tam 40-50% na dopuszczający, aby można było ich przerzucić na rok dalszy, a później aby skończyli te studia z tytułem magistra i byli po prostu zadowoleni. Bardzo ładnie to wygląda, jeżeli przeanalizujemy wyniki matur i zobaczy się taki wykres, ile procent przyznano za jako wynik matury, okazuje się, że 29%, czyli właśnie jeden punkt procentowy mniej, aby zdać, praktycznie nikt nie dostaje. Jest bardzo mało, dosłownie jest taki ten słupek, natomiast 30% już ten słupek jest znacznie wyższy. I to pokazuje, że na nauczyciele, którzy sprawdzają te matury, po prostu dodają gdzieś tu i tam punkt, jeżeli się da, najczęściej na takich humanistycznych bardziej przedmiotach typu język polski, to się da zrobić doskonale, po to, żeby nie robić problemu temu uczniowi, aby był zadowolony, żeby mógł sobie pójść dalej na studia. I nie chodzi tutaj o prawdę, nie chodzi o wiedzę, no bo obiektywnie ten uczeń powinien dostać 29% i nie zdać tego testu. Natomiast z takiej, powiedzmy, sofistycznej litości dostaje 30% i przechodzi dalej.
Ja tutaj dopowiem pewną rzecz. Kiedy mówimy o logice, to koniecznie muszę tutaj dopowiedzieć pewną rzecz. Ja się takim przykładem posługuję zawsze, kiedy mam wykłady i chcę studentom dać do zrozumienia, że nie wszystko to, co brzmi logicznie, jest prawdziwe. I właściwie bardzo się cieszę, że mówimy tutaj do szerokiego gremium słuchaczy i widzów, bo bardzo bym chciał Państwa uczulić i jeśli ma coś praktycznego pozostać po tym naszym dzisiejszym spotkaniu, to między innymi to. To, bo na tym, o czym teraz powiem, bazują wszyscy ci, którzy dzwonią do Państwa, próbują wciskać różne rzeczy, których Państwo nie potrzebują. Bardzo często różnej maści politycy na tym również żerują. Otóż proszę Państwa, weźmy sobie takie rozumowanie. Monika jest studentką. I drugie zdanie. Każda studentka jest pilna. Jeżeli Monika jest studentką, a każda studentka jest pilna, to wniosek płynie z tego, że Monika jest pilna. Ale to jest tylko rozumowanie. To rozumowanie będzie zachodzić nawet wówczas, kiedy aktualnie nie będzie żyła żadna kobieta o imieniu Monika albo żadna kobieta nie będzie studentką. To jest tylko rozumowanie. Otóż ludzie popełniają ten ogromny błąd, że im się wydaje, że kiedy ktoś mówi rzeczy logiczne, to one są zgodne z rzeczywistością. A to jest nieprawda. Kłamstwa są równie logiczne. Kiedy mity są i bajki równie logiczne jak prawda. My, proszę Państwa, kiedy pójdziemy do sądu, to najpierw obrońca, czy najpierw prokurator, a później obrońca, z tych samych faktów uprzędzą dwie wzajemnie sprzeczne, acz równie logiczne opowieści. I zadanie sędziego to jest takie zadanie naukowca. Zobaczyć, jak ta odpowiedź, jak ta opowieść przystaje do rzeczywistości. Proszę się nie nabierać na to, że jak ktoś powiedział rzeczy niebywale logiczne i wszystko jest w tym spójne, to on już powiedział prawdę o świecie i że ten polityk już powiedział wszystko tak, jak jest. Ta tym właśnie między innymi stara się bazować sofistyka, która jest z jednej strony antylogiczna, ale z drugiej strony stara się wybierać z logiki jakieś proste warianty rozumowania, taki chociażby jak ja tu podałem przed chwilą, prosty wariant rozumowania, którym cokolwiek się podstawi zawsze brzmi logicznie, a nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bo na zasadzie tej Moniki i studentki ja mogę powiedzieć tak. Nosorożec jest kaloryferem. Każdy kaloryfer jest miętowy. Wniosek: nosorożec jest miętowy. To jest równie logiczne jak to, co powiedziałem wcześniej, a nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nie należy się nabierać na to, że jeżeli ktoś przyjdzie, czy sprzedawca, czy nie wiem, jakiś polityk, bardzo często politycy, ci, którzy korzystają właśnie z jakiejś sofistyki, to, czy celebryci, to są ludzie, którzy wypluwają z siebie setki pewnych takich algorytmów rozumowania bardzo prostych i brzmi to logicznie, ale rzeczywistości w tym nie ma żadnej, nic, zupełnie. Na bazie różnych algorytmów logicznych można budować sobie jakiekolwiek wypowiedzi. I jak powiedziałem, to jest tylko wypowiedź, to są tylko słowa. Ale prawda i definicja klasyczna prawdy, która notabene idzie od Arystotelesa, mówi wciąż to, że prawda to jest zgodność z rzeczywistością. Nie wystarczą słowa. Należy to jeszcze sprawdzić, jak to jest w rzeczywistości. I dopiero wtedy uzyskujemy jakąś odpowiedź. Sofistyka to jest tylko umiejętność mówienia pozornie rzeczywistego, pozornie o rzeczywistości. Natomiast tak naprawdę jest to tylko wymieszanie słów. Bardzo często zręczne jest to pewna ekwilibrystyka słowna, czy jak w pewnym momencie jeden ze znanych filozofów powiedział, wygibasy słowne. To są tylko wygibasy słowne, ale tam nie ma tego, co jest istotą prawdy, zgodności z rzeczywistością.
Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam, Cywilizacja Zachodu, Zmierzch i Nadzieja. Naszymi gośćmi są pan doktor habilitowany Janusz Sytnik-Czetwertyński, profesor filozofii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz pan Adam Skowron, filozof, filolog. Zapraszamy również widzów do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 300 lub 536 600 400, oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny, 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Cywilizacja Zachodu, Zmierzch i Nadzieja. O tym zmierzchu powiedzieliśmy dość sporo w naszym dzisiejszym spotkaniu. Spróbujmy teraz poszukać remedium na tę sytuację, w której się znajdujemy, ponieważ podążanie dalej tą logiką sofistyki będzie prowadziło do opłakanych jakże skutków. Zatem pojawia się pytanie, co zrobić, aby jednak właśnie zmienić tę drogę, aby to nie była droga sofistyki, czyli tego, co z prawdą niejednokrotnie nie ma nic wspólnego, tylko z pewnego rodzaju takim zewnętrznym obrazem, który kształtuje się w jak najlepszej barwie, a w środku jest próchno, tam nic nie ma tak de facto. Jest to tylko zbitek pewnego rodzaju poglądów, słów, a żadnego tutaj nie ma odniesienia do rzeczywistości. Zatem co stanowi remedium na taką sytuację, w której się znajdujemy?
Który z nas, bardzo proszę.
Panie Adamie, spróbujmy.
Ja może odwołam się tutaj do profesora świętej pamięci, profesora Bogusława Wolniewicza, który powiedział, że cywilizacja Zachodu opiera się na trzech filarach. Są to prawo rzymskie, myśl grecka, czyli filozofia grecka, a także monoteizm. Jeżeli chcemy coś naprawić, musimy naprawić te fundamenty, bo na nich będzie oparta nasza przyszłość. Proszę zobaczyć, prawo rzymskie no współcześnie to prawo jest tak modyfikowane, że w zasadzie pojęcie sprawiedliwości zostało bardzo rozmyte. Jeżeli chodzi o myśl grecką, no to tak jak tutaj sobie już rozmawiamy jakiś czas, nie da się wyjść poza Platona i Arystotelesa, to raz, a po drugie wojnie światowej nawet już się nie próbuje wracać do nich, tylko raczej stara się trochę nieudolnie poszukać kolejnych ścieżek. No jeżeli chodzi o religię, no to też mamy do czynienia z sekularyzacją w Europie, czy islamizacją, czy wręcz pewnym takim wojującym ateizmem, jak to się mówi. Więc no cóż, może to jest troszeczkę pesymistyczne, co powiem, ale żeby naprawić cywilizację, no to jest sprawa bardzo poważna. No i trzeba zacząć od tych podstaw i trzeba do nich powrócić. I tylko to będzie, tylko to jest warunkiem powodzenia tej całej operacji.
Panie profesorze.
Bez wątpienia szukać musimy recepty w naszej duchowości. Dlatego, że to, gdzie nie sięgają wszelkie ideologie, to jest nasza spontaniczność. To jest to, co jest życiem. Zresztą wszystkie ideologie zawsze były przeciwko życiu. Tu trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, że ideologie mają to do siebie, że tak jak powiedziałem wcześniej, one też będą brzmiały niesamowicie logicznie. Będzie się nam wydawało, że ten świat, który one kreują, jest niesamowicie wartościowy. Ale tak naprawdę to wszystkie ideologie nie rozumieją jednej rzeczy. Że człowiek jest istotą spontaniczną i nie zawsze zrobi to, co jest dla niego najlepsze. Zawsze jak czytamy jakiekolwiek manifesty ideologiczne, to one są w tym przekonaniu, że człowiek zrobi to, co jest dla niego teoretycznie najlepsze. To widać przy dzisiejszych ideologiach, które snują wizję nieprawdopodobnie pięknego, sielankowego świata, ale człowiek zastanawia się nad praktyką, która miałaby stać u podstaw tych słów i wtedy nie dostrzega tej wartości. Tu musimy sobie powiedzieć rzecz taką, że większość ideologii dzisiejszych jest oparta na marksizmie. Marksizm ma swoje dogmaty. Marksizm uwielbia stawiać religiom te zarzuty, że religie są dogmatyczne, zapominając o tym, że on sam jest dogmatyczny. Naczelnym dogmatem marksizmu jest stwierdzenie, że każda zmiana jest zmianą na lepsze. Jest to dogmat. I teraz to między innymi koresponduje z tym sposobem rozumowania, żeby wzbudzać zawsze rewolucję marksistowską, trockistowską, no bo cały czas, jeśli będzie permanentna rewolucja, to ona zawsze będzie prowadziła do tego, że będzie się świat zmieniał, a w myśl dogmatu będzie się zmieniał na lepsze. Ale proszę zauważyć, rzeczywistość jest zupełnie inna. Mamy Unię Europejską, z której to Unii Europejskiej wypisała się nagle Wielka Brytania. Dla współczesnego marksizmu to był cios, no bo albo dogmat jest nieprawdziwy, albo jest tak, że w takim razie wyjście Anglii, Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, która jest opanowana w tej chwili przez marksizm, miałoby być czymś lepszym. Jakie wtedy wyjście znajduje dzisiejszy marksizm? On powie, w takim razie ludzie nie rozumieją tego, na co głosowali. I to jest taki wytrych w sposobie rozumowania, który zawsze oni stosują. Wygrał wybory prezydenckie nie ten, co miał wygrać, bo ludzie nie rozumieją, bo są gorsi, bo są jacyś niedouczeni i tak dalej. Dlaczego Anglia wyszła z Unii Europejskiej? Bo ludziom namieszano w głowie, a to Putin, a to prawica. Ktoś namieszał ludziom w głowie na tyle, że sami nie rozumieli, za czym właściwie głosują. I to jest coś takiego, taka pewna intelektualna karuzela, w której marksizm pozostaje. To znaczy z jednej strony ten dogmat, który jest dla nich nie do obalenia, że każda zmiana musi być zmianą na lepsze i ciągłe tłumaczenie, że jeżeli nie jest ta zmiana po naszej myśli, to znaczy, że ktoś ludziom pomieszał w głowie, bo gdyby nie pomieszał i ludzie by znali nasze racje, to nie wolno im by było inaczej zagłosować niż tak, jak my chcemy, bo nasz świat jest najpiękniejszy, najcudowniejszy i to, co chcemy państwu zademonstrować i co chcemy państwu tutaj stworzyć, to będzie raj na ziemi. Ja w takich sytuacjach, kiedy tłumaczę takie rzeczy, posługuję się taką metaforą. Proszę sobie wyobrazić, że jest kura i kurczęta. I kura pyta swoje kurczęta, dokąd chcecie iść. Ja nie będę w to ingerowała, nie będę wam niczego narzucała. Po prostu powiedzcie, dokąd chcecie iść, a ja będę pilnowała. Mówcie, co jest dla was najlepsze. Czy chcecie iść w lewo, czy chcecie iść w prawo, czy chcecie iść prosto. I cóż będą robić kurczęta? Kurczęta, kiedy zostaną postawione przed takim faktem, będą się zastanawiać przede wszystkim, co chciałaby kura i jak zadośćuczynić, jakiej odpowiedzi ona oczekuje. I one powiedzą, no dobra, chcemy iść prosto, bo pewnie ona tego chce. No to kura mówi, no dobra, 3-4, ustawiamy się w parami i idziemy prosto. Ale kurczęta zaczynają się zastanawiać, zaczynają dostrzegać w tym pewien fałsz i niekoniecznie idą prosto, a część jest spontaniczna i po prostu idzie sobie w bok. To wtedy kura się odwraca i powie tak, no chwila, to ja z durniami rozmawiam? No przecież sami powiedzieliście, że chcecie iść prosto. Ja w to nie ingerowałam. Sami to wybraliście. Ja tylko będę pilnowała, żebyście robili to, co jest dla was najlepsze. Proszę iść prosto. Ale jak kurczęta dalej idą w bok, to ona stworzy wtedy takie psychopatyczne prawo, gdzie ktokolwiek zrobi cokolwiek innego niż to, co jest nakazane, to będzie w takim razie jakimś odszczepieńcem, no, albo będzie mógł być skazany, to mniej więcej obserwujemy w tej chwili w Europie Zachodniej. Ale kiedy dalej te kurczęta będą chciały iść w bok, a nie prosto, to ona zacznie strzelać do nich w imię tego, żeby im się żyło lepiej. Tak powstają totalitaryzmy z ideologii. One zawsze brzmią wspaniale, cudownie, ale na samym końcu to jest zmuszenie drugiego człowieka do tego, żeby wypełniać to, co oni chcą. Sednem, obroną jest spontaniczność i duchowość i pewnego rodzaju intuicja społeczna, coś, czego panicznie się boją wszyscy demagodzy dzisiejsi. Coś, co się wymyka kontroli, coś, co jest do końca niezbadane, a bardzo by chcieli, żeby było zbadane. I gdzieś ta intuicja nasza bardzo często oparta jest na religijności i w związku z tym też i taki atak na religię, jaki obecnie obserwujemy. Ten atak na religię jest też związany z tą rzeczą, że dla demagogów dzisiejszych Bóg jest konkurencją, bo oni by chcieli, oni tak go postrzegają, oni by chcieli, żeby to przed nimi klękać i z ich ust spijać wszystko to, co oni powiedzą. W związku z tym należy zniszczyć ideę Boga, bo wtedy zostanie zniszczone to, na czym im najbardziej zależy. Moralny punkt odniesienia. Jeśli zostanie w ich rozumowaniu, jeżeli przestaną istnieć religie, to nie będzie można powiedzieć, co jest dobrem, co jest złem. Ludzie się pogubią. Dobrem będzie tylko wtedy to, co oni nam powiedzą, że jest dobre.
Panie profesorze, i tutaj zatrzymajmy się na chwileczkę, aby też dać sposobność, możliwość, aby również nasi telewizowie z swoją refleksją wkroczyli w naszą dzisiejszą rozmowę, do czego bardzo serdecznie zachęcamy, zapraszamy. Cywilizacja Zachodu, Zmierzch i Nadzieja. Jakże tutaj wiele różnego rodzaju wątków, taka analiza tej rzeczywistości, w której się znajdujemy, za którą bardzo serdecznie dziękujemy panu profesorowi, panu również Adamowi. I zapraszamy widzów Telewizji Trwam do współtworzenia. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak, prosimy.
Na imię mi Henryk. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy, panie Henryku.
I witam ojca i witam panów profesorów, dyskutantów. Ja jestem lekarzem, który przez 30 lat, ostatnie 3 lata jestem w Polsce, pracował w Niemczech, w Berlinie jako lekarz. Także jako naukowiec zjeździłem całą Europę i Stany Zjednoczone, Chiny czy Japonię. Znaczy nie tyle zjeździłem, tylko wszędzie, gdzie się pojawiałem, ujawniałem się, że jestem katolikiem. mam z moją żoną Anną 16 wnuków, także z 3 małżeństw zresztą też. Chcę powiedzieć o stronie praktycznej, mianowicie jako lekarz, lekarzowi spowiadają się ludzie, którzy są cierpiący. Często ci, którzy nie chodzą do konfesjonału. I z tego punktu widzenia chciałem powiedzieć następujące odnośnie zmierzchu tej kultury zachodniej. W jakim sensie trzeba się ograniczyć do tej duchowości. Ale tutaj chciałbym odrzucić słowo duchowość. Krótko mówiąc, zacytować trzeba słowa Jana Pawła II. Jeżeli nie będziecie mieli w sobie Chrystusa, nie będziecie wiedzieli, kim jesteście. I to jest absolutnie tak. Przykłady. Mianowicie wielu z moich pacjentów, którzy chorowali ciężko, pytałem, dlaczego się rozwiedli, bo tutaj chodzi na przykład o to. Oni mówili, że no moja żona to była taka trochę jakaś drewniana, że właściwie robiłem jej kawę co drugi dzień, ona mi co drugi dzień, także raz ja, raz ona. A jak sprzątać łazienkę, to w ogóle był wielki problem, więc wziąłem sobie za żonę ze Dalekiego Wschodu. Mam spokój. Czego to jest objaw? To jest objaw braku miłości w rodzinie. To jest to, co w 1991 w Myślenicach powiedział Jan Paweł II, kiedy się zdenerwował bardzo na nas tutaj w Polsce. I to słyszałem opinię o tym i część jego wypowiedzi Jana Pawła II w Myślenicach w Berlinie. Tam z pierwszego programu niemieckiego powiedziano, no ale jak to papież, ten biedny naród i on na nich krzyczy. A papież powiedział, ja mam prawo tak powiedzieć, ponieważ ja jestem synem tej ziemi. To są moi bracia i siostry, ja mam prawo tak powiedzieć. O co tutaj wszystko chodzi? Chodziło już wtedy. Chodzi o to, że w Polsce, teraz wrócę trochę do Polski, także jest osłabiona jest miłość Chrystusowa, miłość cierpiętnicza, gdzie rodziny muszą być wielodzietne. Lekarstwem na to wszystko, co się stało w zachodniej Europie, w Niemczech i gdzie indziej, jest małodzietność rodzin. Zrobiła się tak zwany pokoleniowy gap, dziura. W związku z tym szukano... Bardzo cenię zresztą sobie panią kanclerz z Niemiec. Niemcy to jest moja druga ojczyzna, ale pierwsza ojczyzna, jeżeli chodzi o pracę. Dlatego, że byłem tam szczęśliwy pracując. I teraz oni szukali rozwiązania, bo nie ma rąk do pracy. Nie tylko nie ma rąk do pracy, nie ma w ogóle rąk do czegokolwiek, ponieważ rodziny, ja tutaj nie mówię o tych LGBT, bo uważam, to są straceńcy, przepraszam, tak powiem, i tymi nie trzeba się zajmować w ogóle. Nie trzeba się z nimi zajmować, trzeba się zająć tymi, którzy chodzą do kościoła lub którzy wyznają Chrystusa, żeby naprawili świat, a naprawić można tylko i wyłącznie przez przygotowanie nowego społeczeństwa. W tej chwili z powodu tego, że dzięki temu, że mam nową wiedzę, no to uczę też wnuki swoje i widzę, jakie są defekty, deficyty w nauczaniu. Koniecznie trzeba przygotować naród, aby była większa dzietność. Tak jak zresztą w ostatnim czasie, co się cieszę, powiedział prezydent Duda. I to jest praktyczna uwaga. Oczywiście, z tym się wiąże za kotwiczenie się, tak jak powiedział Jan Paweł II, że trzeba się jak gdyby wszczepić Chrystusa. I to koniecznie muszą robić też księża. Tu muszę powiedzieć następująco. Proszę mi dać to wypowiedzieć. Trochę pretensje do kapłanów. Dali się trochę, jak gdyby, zahamować przez te wszystkie trudności, jakie były natury moralnej. Trzeba to zostawić. Są już rozgrzeszeni. Księża muszą mieć więcej odwagi mówić o tym, że musi być też rozrodczość, musi być miłość w rodzinie. Trzeba jednak to wszystko wzbudzać, jakieś młodzieżowe organizacje katolickie, znowu je zreformować, czy też na nowo powołać. Dzietność, duchowość Chrystusowa jest jedynym ratunkiem. To mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, ze swojej wiedzy, ze swoich wizyt i także z praktyki. Od samego początku staraliśmy się, aby nasze dzieci, które są teraz też lekarzami i nawet docentami, aby mieli dużo dzieci. Nie było łatwo. Kosztowało nas to dużo pieniędzy i dużo zdrowia. A ja właściwie byliśmy gdzieś tam rozdzieleni. Ja proszę o to, aby właśnie pod tym kątem patrzeć. Jeszcze raz powtarzam,
Panie Henryku,
trzeba wiedzieć, że się jest Chrystusowcem.
Bardzo dziękujemy za również tą analizę, którą pan poczynił. Tutaj te dwa aspekty. Pierwszy aspekt to budowanie na Chrystusie i nie zrozumiemy człowieka, nie zrozumiemy siebie, nie zrozumiemy Polski, nie zrozumiemy Europy bez Chrystusa. I ten drugi aspekt, jakże ważny, czyli rodzina. Rodzina, wielodzietna rodzina, która jest jakże nieprzecenionym bogactwem. Panie profesorze, prosimy.
Musimy pamiętać, że te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówił przedmówca, nie są takie łatwe. Ja słyszę jakieś sprzężenie, ni stąd, ni zowąd. Mam nadzieję, że tylko chwilowo. Że te rzeczy nie są łatwe. Ze względu na to, że no, niestety, jak my również z uwagi na to, jakie mamy położenie geograficzne, nie jesteśmy w stanie sami się rządzić. Jest tutaj mnóstwo procesów, które się dzieją. Z jednej strony jest proces sekularyzacji Zachodu. Z drugiej strony jest proces, o którym mówił mój kolega Adam, islamizacji. Jest tutaj też ten proces, na który mało kto zwraca uwagę i od pewnego czasu zwróciłem na to uwagę, że prawie wszystkie współczesne ideologie mają swój pewien korzeń. Otóż w momencie, kiedy po II wojnie światowej człowiek zaczął się zastanawiać nad samym sobą i zaczął uciekać jakby od tej mistyki, od duchowości, od Boga, to na to miejsce, ponieważ natura nie znosi pustych miejsc, natychmiast na to miejsce zaczęło coś się wprowadzać. Na to miejsce zaczęło się wprowadzać coś, co można by nazwać pewnego rodzaju sprymitywnionym buddyzmem, bo buddyzm, droga Buddy w azjatycki sposób myślenia jest oparty na konstrukcji czasu kołowego. Natomiast u nas jest konstrukcja czasu linearnego i my zupełnie inaczej patrzymy na historię i na rzeczywistość. Europa spróbowała wprowadzić buddyzm, który nie jest przecież religią, tylko jest tak naprawdę systemem ateistycznym, ale rzeczywiście o takich możliwościach pewnych mistycznych i on ma takie aspiracje. Spróbowano to włączyć tutaj w nurt europejski i to się zaczęło pojawiać już właściwie od czasów kultury hipisów i trwa do dzisiaj. I to jest też ten pewien korzeń współczesnych dzisiejszych ideologii, które na przykład ekologizmu, który widzi Matkę Ziemię jako Boga i różnych innych jakichś obrzędów, talizmanów, ćwiekowania się, tatuowania w najróżniejszy sposób. To wszystko jest nasz europejski, prymitywny sposób myślenia nad buddyzmem. Zastąpiono drogę Buddy, która polega między innymi na tym, że człowiek ma dążyć do jakiejś samodoskonałości. Proszę pamiętać, że różnica między nauką, chrześcijaństwem a buddyzmem jest taka, że nauka, świecka nauka, widzi szansę na zrozumienie tego świata w eksplorowaniu, w badaniu świata zewnętrznego. Chrześcijaństwo widzi to w dochodzeniu do Boga. Natomiast buddyzm widzi odkrycie prawdy obiektywnej w samym człowieku, w samym sobie. Czyli masz dojść do pewnej kontemplacji, w tej kontemplacji zyskać pewną możliwość znalezienia prawdy obiektywnej. I proszę zauważyć, że o ile buddyści, ci prawdziwi buddyści starają się dojść do tej prawdy obiektywnej właśnie jakieś własne ćwiczenia, dążenia do pewnej idealności. Natomiast tu w Europie to spróbowano to zupełnie inaczej, narkotykami i w taki sposób wprowadzać się w pewne stany i uważać, że dzięki temu się osiągnie to, co można osiągnąć według przynajmniej buddyzmu jakąś miarą ćwiczeń. To wszystko sprawiło, że mamy tutaj jakiś taki, tak jak powiedziałem, taki koślawy europejski sposób widzenia buddyzmu, ale ten sposób widzenia stał się niezwykle istotny. I weganizm, i ekologizm, to wszystko czerpie stamtąd. Większość celebrytów dzisiejszych ma jakąś proweniencję z buddyzmem. Kto widział z Państwa pogrzeb znanej rockowej piosenkarki Kory, tam właśnie puszczano muzykę tybetańskich mnichów. Bardzo wielu dziennikarzy, również w Polsce, ma takie konotacje. Bardzo też często ci ludzie mówią o ateizmie, podczas kiedy są bardzo gorliwymi buddystami, ale nie buddystami, jeszcze raz podkreślam, w rozumieniu takim, jakich można spotkać w Azji. To, co jest tutaj w Europie, to jest wykoślawiony obraz, bardzo prymitywny, taka prymitywna postbuddyjska schizma. I to jest też pewna rzecz, pewne zjawisko, które odgrywa dosyć dużą rolę, kompletnie prawie niewidoczne, nie mówi się o tym, natomiast ono jest widoczne w tym sensie, że ma bardzo wiele do powiedzenia, tak jak powiedziałem, wielu celebrytów, wiele znanych osób właśnie w tej konwencji widzi rzeczywistość. I tutaj jednak wciąż będę powracał do tego, że człowiek musi pójść drogą intuicji, pójść drogą duchowości. Oczywiście dla osób wierzących ta duchowość będzie związana z religijnością, ale przecież jest cała gama osób, które nie są religijne, a wcale z nią nie walczą. No, przywołany tu świętej pamięci profesor Wolniewicz czy świętej pamięci profesor Religa, obaj byli ateistami, a na pewno nie byli osobami, które by walczyły z religią. To gdzieś tutaj wszyscy muszą szukać ratunku w tej spontaniczności, w intuicji i w takiej intuicji społecznej, która przynajmniej nas w Polsce ratuje od pewnego czasu dosyć skutecznie.
Panie profesorze, odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic. Witam serdecznie ojca Dawida oraz gości. I chciałam się zapytać, jaką rolę profesor Doroszewski odegrał w polskiej nauce i filozofii, którego podstawą nauczania była etyka, logika i prakseologia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Tereso. Pozdrawiamy również serdecznie. Panie profesorze.
No, jest językoznawca bardziej i teoretyk języka niż filozof, to tak przy okazji powiem, jeżeli mówimy o tym samym, o Witoldzie Doroszewskim. I tutaj chcę powiedzieć, że prakseologia to jest dziedzina, która w tej chwili nie ma, prawie że nie przestała być w filozofii uprawiana. Bardzo nad tym boleję i żałuję, ale jeżeli przeglądniemy spisy wykładów, przedmiotów na dzisiejszych uniwersytetach, to ta prakseologia pojawia się bardzo rzadko. No akurat na uniwersytecie, który ja reprezentuję, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prakseologia w Instytucie Filozofii jest wykładana, ale to już jest w tej chwili rzadkość. W związku z tym, że no, filozofia też ma swoje mody, ale to ty bardziej o tych modach to by lepiej powiedział pan Adam, bo on jest młodszy ode mnie i on bardziej na te mody patrzy. Panie... Ja już sobie pozwalam na te mody nie patrzę.
To może do tego tematu powrócimy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ czas nieubłaganie płynie. Za tę część serdecznie dziękuję. Tematy widzimy, że filozofia ma jakże wielkie przełożenie na rzeczywistość i ma również narzędzia do tego, aby tę rzeczywistość ujmować i przedstawiać w sposób jakże syntetyczny. Za to przedstawienie, za tę diagnozę, którą postawiliśmy podczas naszego dzisiejszego spotkania, bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom oraz za to remedium, które zostało w jakiejś mierze oczywiście nakreślone. Kontynuacja o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Serdecznie zapraszamy. Wraz z nami będą pan doktor habilitowany, profesor filozofii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pan profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński oraz pan Adam Skowron, filozof i filolog. Bardzo serdecznie dziękuję za tę część naszego dzisiejszego spotkania. Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy serdecznie.
Nie żegnamy się jeszcze.
Tak, nie żegnamy, mówimy do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica.